Nie, akurat w tej chwili znowu zaczęto mi fajnie, mój wątek podoba mi się. Mam konflikt z przyszłą synową. Nie lubię seriali.
Nie lubi pani seriali.
Oglądać nie lubię.
Aha.
Nie lubię. Ja lubię, jak film mnie wciągnie. Gdzieś wpadnę w ten film. No ale właśnie o to chodzi, żeby być takim niepokornym, żeby zaryzykować swoje życie i pokazać swoje umiejętności, swoje wnętrze, siebie.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z wielką radością mam przyjemność zapowiedzieć jedną z najjaśniejszych gwiazd gwiazdozbioru, panią Izabelę Trojanowską, aktorkę, piosenkarkę, osobowość.
Witam serdecznie, dziękuję za tak piękną zapowiedź.
Jest pani osobą od wielu, wielu lat aktywną i kiedy 2 lata temu, proszę państwa, wyszła książka pani Izabeli Trojanowskiej, z którą rozmawiał redaktor Leszek Gnoiński i są to spisane wspomnienia, refleksje, anegdoty. No całe życie można powiedzieć i też osoby, które w pani życiu były osobami ważnymi. Ja wcześniej oczywiście pewne rzeczy, o których czytałam w książkach, były dla mnie znane. O niektórych rzeczach przypomniałam sobie, o których wydawało mi się, że już nie pamiętam, ale też sporo nowości. I taką rzeczą chyba najbardziej charakterystyczną, że pani jest tak bardzo wielobarwną osobą, postacią sceniczną, ze względu na to, że tyle takich światów, które wydaje się, że trudno ze sobą połączyć, a w pani życiu to było i to utworzyło taką właśnie szkatułę, która jest właśnie barwną mozaiką. I to oczywiście w wielu też wywiadach było, czyli połączenie pani występów jako osoby religijnej, z religijnego domu, jako młodej dziewczyny, która wystąpiła na Festiwalu Muzyki Sakralnej, tak, to się tam w Chorzowie,
Piosenki.
piosenki, i tam zdobyła pani nagrodę. I tę nagrodę pani odbierała. Był to festiwal imienia ojca Maksymiliana Kolbe, i tę nagrodę.
Nie, to nie był festiwal, to była nagroda imienia. A festiwal to był Sakrosąg się nazywał.
Aha.
Aha.
I gdzie odbierała pani tę nagrodę, która była nagrodą odbieraną od Karola Wojtyły?
To był Chorzów, Kościół Świętego Ducha. Odbierałam go z rąk samego wówczas kardynała Karola Wojtyły, który był w towarzystwie kardynała Wyszyńskiego. Wielkie przeżycie, szczególnie po latach, jak sobie zdałam sprawę z tego, z czyich rąk dostałam. Szczególnie właśnie, jak pani redaktor wspomniała, że jestem z bardzo katolickiej rodziny. Towarzyszył mi na tym jednym i jedynym festiwalu mój tata, Maksymilian. Nagroda była imienia Maksymiliana Kolbego. Przypadek?
No i jeszcze nie, no nie tylko, ponieważ to imię ma bardzo duże znaczenie w pani rodzinie.
Tak, każdy pierwszy mężczyzna był nazywany najczęściej Maksymilian. Mój starszy brat też Maksymilian. Dziadzio Maksymilian i tak dalej, i tak dalej. Mój tata usłyszał bardzo piękne słowa z ust kardynała Wojtyły, że dziękuję mu za piękne katolickie wychowanie córki. Tata, który był przeciwny wcześniej mojemu śpiewaniu, uważał, że to nie zawód, że to może być hobby. Poniekąd słusznie. Dzisiaj z perspektywy lat przyznaję mu rację. A to było mu bardzo miło. I właściwie dostałam glejt na pójście do szkoły muzycznej, na uprawianie tego zawodu.
Wiele osób, kiedy z Pani w trakcie rozmów z dziennikarzami zestawia właśnie tę muzykę i piosenki religijne z festiwalem w Zielonej Górze Piosenki Radzieckiej, gdzie Pani też występowała w 1971 roku jako młodziutka dziewczyna i Pani bardzo słusznie odpowiada, że wtedy nie było programów typu Szansa na sukces. W związku z tym występowało się w różnego rodzaju właśnie takich festiwalach, mniejszych, większych. Też wiem, że w Olsztynie Pani w jakichś wojskowych też tam jakiś...
Praktycznie to były 3 festiwale i kropka. Mhm. Też dawały szansę amatorom. Dzisiaj młodzież ma dużo lepiej. Przede wszystkim nie jest rusycyfikowana. Uczą się na bajonce dźwięków, wrażliwości muzycznej i słychać, jak pięknie to procentuje piosenkami, które same potem komponują i mamy dużo wysyp właściwie wspaniałych młodych piosenkarek. No, u nas było trochę inaczej.
Choć język rosyjski nie jest taki zły do śpiewania ze względu na
nie
swoją...
Nie chcę nic przeciwko temu językowi, absolutnie nic. Tylko, że chciałam powiedzieć, że był borderline i koniec, i kropka. I nie wiedzieliśmy, co tam dalej za tą granicą. I trzeba było samemu kombinować. Ktoś tam przemycił jakąś płytę, potem pożyczaliśmy sobie. Można było na Pchlim Targu też coś tam dostać, zdobyć, jak to się mówiło. Ale to jest wszystko. To jest wszystko. Dlatego brawo, że dzisiaj można mieć kontakt, dostęp do każdej muzyki. My tego nie mieliśmy, aczkolwiek nie narzekam, bo piosenka radziecka, ja wiem, że dzisiaj jest aspekt polityczny, który właściwie ją przekreśla i powinnyśmy tego tematu nie poruszać, ale to byłaby nieprawda, bo ta piosenka, ta muzyka, ta nuta tkliwa rosyjska jest bardzo piękna.
I o tym Pani często mówi. No, dzisiaj to też jeszcze zmienia jeszcze kontekst, jeszcze bardziej, ale taka jest prawda. I język rosyjski właśnie ze względu na swoją ilość chociażby samogłosek, prawda, daje możliwości też wokalne.
Oczywiście, a poza tym znajomość tego języka, chciałam zauważyć, daje nam kontakt dzisiaj z uchodźcami z Ukrainy. Oni mówią świetnie po rosyjsku.
Większość z nich, szczególnie tego starszego pokolenia.
Tak.
I mamy ten rok 71, potem jest cisza, jeśli chodzi o takie większe występy. I mamy kolejny rok 79 dla widzów, kiedy pojawia się Pani jako ktoś rzeczywiście zupełnie nowy, nowa twarz w filmie w taki sposób, rzeczywiście, bo pojawiają się film fantastyczny zresztą i bardzo Państwu polecam, można obejrzeć serial Strachy i Pani w roli Teresy Sikorzanki, młodej dziewczyny z czasów dwudziestolecia międzywojennego, początkującej tancerki.
Rzeczywiście, to akurat film. Zostałam wyrwana właściwie przed dyplomem ze szkoły i byłam rozgrzana bardzo i uważam, że to, co zrobiłam w Strachach, a byliśmy pół roku w trasie nagrywając film, że czuję się to ciepło, czuję się, że wszyscy się tam znaliśmy świetnie. I też to, co robiłam, to było absolutnie naturalne i jest to dla mnie wartością samą w sobie. Reżyser Stanisław Lenartowicz pilnował właśnie, żeby była ta prawda. I nie wiem, chętnie wracam do tego filmu. Kto wie, czy to nie jest w ogóle najlepsze, co zrobiłam. Poza oczywiście urodzeniem mojej córki Roxany.
Tak. Czyli w sensie zawodowym, tak. Rzeczywiście, chociaż myślę, to znaczy tam była główna rola, ale niedługo później rola Kasi w filmie Kariera Nikodemidy jest tam Pani chyba w 3 odcinkach, ale no jest to rola nie do...
Zupełnie inna, też inna. Lata 20, ale zupełnie inna. Kasia Kunicka jest wyzwolona, jest... zakochana w swojej macosze. Walczy o nią jak lew. Biczykiem,
męsku, tak.
Biczykiem, seksem, czym się da. cieszę się, że udało mi się nie powtórzyć Teresy Sikorzanki w karierze Nika de Bandyzmy, bo było takie niebezpieczeństwo.
Było niebezpieczeństwo, chociażby ze względu
wymyślałam
na ten
sobie
anturaż,
trochę inaczej.
Prawda?
Ze względu na makijaż, na stroje, tak. Bo to są te same lata. Tak. Inna może sfera, bo tu Kasia jest z bogatego domu, a Teresa Sikorzanka z nizin społecznych totalnych. A jedno i drugie ma swój wdzięk, ale żeby było wyraziste, no to trzeba było się przyłożyć.
Tak, i też poza fantastyczną obsadą, która była w...
Cudowna, tak, absolutnie najlepsza na świecie.
Tak, i właśnie wspominała Pani, że z Romanem Michalmi, który właściwie taką troszeczkę miał opinię trudnej osoby, a że Pani się z nim bardzo dobrze współpracowała.
Właśnie nic nie wiem na ten temat, że był trudny.
Gdzieś słyszałam, czy czytałam.
Nie, nie, no lubił być dowcipny i robił żarty czasami. Niespodziewanie, ale był bardzo dobrym koleżeńskim aktorem. Pomógł mi w dwóch scenach, dając mi trochę czasu, bo ja jako początkująca nie bardzo mogłam zarządzić przerwę w zdjęciach, a on mógł. Jak mu szepnęłam, że bardzo bym poprosiła, to powiedział, że właśnie musi teraz zrobić sobie przerwę, bo właśnie tam głowa go boli czy cokolwiek. I powiem więcej, przemawiał ze mną sceny, które chciałam jeszcze raz, bo mi się wydawało, że to nie jest to i próbował pomóc mi w tym, żebym poczuła się lepiej, żebym w tej roli tam siedziała mocniej.
Tak. I też mocniej uderzała tym Pejczykiem w tą książkę.
Tak. Bardzo jestem pełna szacunku do niego, bo ledwo zdążał z tymi palcami, żeby uciec. A jakbym tak trafiła, mówił, że mam trafić.
Aha.
I bardzo mocno mam trafić, tak żeby mu te palce odciąć. Także ryzykant.
A pani też tam musiała zaryzykować na tym koniu.
No tak, tak. Koń mnie w czasie prób było wszystko dobrze, ale jak zaświecili światła, koń
przestraszył się
i chciał uciec i biegł na... Wprowadziłam sama go w galop, ale on miał za chwileczkę mnie posłuchać i stanąć. Nie chciał. Sama się wysadziłam po prostu i natychmiast wsiadłam na konia, żeby...
To jest tak.
Tak, bo tak trzeba. Tak. I po wypadku, po czymkolwiek, żeby nie zapamiętać, żeby mózg nie zapamiętał, ciało nie zapamiętało, żeby nic się nie stało.
Przykryć to złe doświadczenie takim doświadczeniem.
Lepszym doświadczeniem.
Tak, zdecydowanie lepszym.
I to drugie już wyszło. I trzecie, i czwarte też, bo już koń wiedział. A ja już nie byłam taka litościwa i niestety użyłam ostróg.
Czyli trzeba było boki przycisnąć.
No tak, no tak. Robimy to my kobiety niechętnie, ale trudno. Albo ja, albo on, no to i tak, wybrałam siebie.
I tak, no w każdym razie też koń wyszedł też bez szwanku z tego, bo
ale
i pani
oczywiście.
Robi i pani.
Zresztą dowiedziałam się potem od koniarzy, że oni to lubią. Że konie muszą czuć pana, bo jak nie, to robią to, co im się podoba. Tym bardziej, jak się spłoszą, to kto ich nimi pokieruje, jak ja jestem też nie wiadomo co. Trzeba mocno trzymać konia.
A pani w szkole się uczyła jazdy konnej?
Nie, w czasie strachów. Często te teatrzyki były umieszczane, znaczy plan filmowy był umieszczany w stajniach.
Aha.
I tak tak mi się udało, zaraz... Gdzie to było? W Książu. W Książu była wielka stadnina i tam długo siedzieliśmy ze zdjęciami w tym miejscu i dostałam jednego konia, nazwali go z Siwka Izek, a drugi koń to był Bryza. I ta Bryza już była tak moja, że jak mieliśmy weekendy wolne, to na oklep jeździliśmy do zamku.
Co nie jest łatwe.
Co nie jest łatwe, ale jakie to przyjemne.
Tak.
Jakie to przyjemne. Zrozumiałam, że robi się hipoterapię dzieciom na koniach, że coś jest, że jak masz tą bliskość z sierścią końską, że coś się dzieje z psychiką fajnego, że to tak wycisza. daje takie jakby wrażenie radości, szczęśliwości.
Tak, jeszcze kiedy jest natura wokół, prawda?
I to absolutnie tylko są, tak, bo jak tam wśród betonów to nie za bardzo. Nie.
To znaczy nawet w ujeżdżalni to już też nie jest to samo.
Nie.
Wśród natury. Te lata właśnie, koniec lat 70., początek 80., czyli też Pani występy na Opolu, w Opolu, to jest taki czas właśnie strachy, kariera niekodemadyzmy i przeboje. I wchodzi Pani z budką suflera i wprowadza Pani coś zupełnie nowego na polską scenę. I ja mam takie skojarzenie, że właściwie byłyście wtedy dwie. Pani i Kora Jackowska, czyli wprowadzenie takich kobiet, które są ostre, inne, niesklepiające tej widzowi, który i słuchaczowi, który jest przyzwyczajony do takiej ciepłej, romantycznej kobiety.
Dokładnie tak, ale to nie jest tylko moją zasługą. Spotkałam świetnego autora tekstów, Andrzeja Mogielnickiego, i przy okazji producenta, okazało się, nie muzycznego, ale jakby generalnego producenta płyty. Romualda Lipko, który wtedy był liderem zespołu, w którym grał Jan Borysewicz, no to właściwie creme de la creme. Miałam to szczęście, że trafiłam na takich ludzi i jak dostałam od nich wspaniałe kompozycje, cudownie zaaranżowane, teksty mówiące o czymś. Ja już będąc aktorką, analizując te teksty, stworzyłam swoją postać na właściwie bazie bardzo nadwrażliwej osoby, którą jestem prywatnie. I to się gdzieś zrobiła się taka mieszanka wybuchowa, że to wypaliło. Bo gdyby to było bezczelne, tylko bezczelne, bezpodstawne, gdzieś tam, nieuzasadnione, to podejrzewam, że coś takiego ma krótkie nogi.
No, sztuczność się na krótkie właśnie nogi.
Tak. A to dało młodzieży nadzieję, że kiedyś może ta szarość zniknie, może będzie fajnie, może będziemy tak żyli jak młodzież za granicą, że będziemy nosić nie tylko szare ubrania, bo to na każdą okazję, a nie ma nic innego w sklepach, tylko będziemy kolorowi i w środku, i na zewnątrz, i będziemy na wakacje jeździć, gdzie będziemy chcieli na świecie.
To była muzyka buntu, tak?
Oczywiście, że tak. To znaczy, to co mi młodzież powtarzała i dzisiaj mówi, bo moje fankluby istnieją do tej pory, tylko młodzież trochę starsza, to mi mówią właśnie, co nimi powodowało, że byli zdenerwowani tym, co się dzieje dookoła. To było nie do zmiany. I tak naprawdę dałam im nadzieję jakąś. To jest coś nieulotnego, to znaczy inaczej, to jest coś bardzo ulotnego, ale coś, co po złapaniu w odpowiednim momencie nie uleci. Zostaje w środku, jest impulsem, ale impulsem, który powoduje, że się wierzy w siebie też. Czyli dawałam im tę wiarę w siebie.
To prawda. I też tutaj cała estetyka, Pani mówiła, że właściwie Pani siebie wymyśliła i ten makijaż, i fryzurę, która była długo robiona w Londynie, tak? I podstrzyżona stała się symbolem.
To jest wypadkową różnych zdarzeń, bo wymyśliłam fryzurę, będąc w Vidal Sassoon, która okazało się, skończyła się telefonem do samego Vidala i sesją zdjęciową. I na tej sesji zdjęciowej nauczyłam się makijażu. Na tej sesji zdjęciowej nauczyłam się, jak się ustawia światło. Wielu rzeczy, o których u nas jeszcze nie mówiło się nawet. A oczywiście, że nie powtarzałam tego i nie kopiowałam 100%, ale miałam pojęcie. A z moimi zdolnościami manualnymi od dziecka lubiłam rysować portrety. No to zaczęłam sobie eksperymentować i gdzieś no tak to wyszło. Mogło wyjść trochę bardziej w prawo, może bardziej w lewo, ale wyszło właśnie tak i tak jakby trafiło w dziesiątkę, okazuje się.
I potem podobno było mówione tak, że to była fryzura na Polkę.
Tak. Ciągle jest u Widala, jak będzie ktoś chciał ściąć się na mnie z tamtych lat, to jest fryzura a la Polka. Bałam się podać nazwisko, bo miałam wtedy paszport nieuprawniający mnie do pracy. Bałam się, że pomyślą, że ta sesja zdjęciowa zostanie poczytana jako praca i nie dadzą mi więcej paszportu. A nie wyobrażałam sobie, żeby nie wyjeżdżać za granicę. Jasne, że nie było to często, bo trzeba było mieć własne pieniądze, książeczki i różne tam inne wymogi były trudne. No ale od czasu do czasu taki oddech świeżego powietrza dobrze robił.
Powiedziała Pani właśnie o tej muzyce buntu, bo też pewnego swojego zaangażowania, o tych fanklubach, gdzie jeden z tych fanklubów, legitymację numer jeden, miał Lech Wałęsa, który również do fanklubu Pani
należał, ale też przychodziła Pani Walentynowicz, Lis, dlatego że to było blisko siedziby Solidarności na ulicy Garncarskiej w Gdańsku. I moja młodzież była bardzo prosolidarnościowa. Odwiedzała ich często i oni odwiedzali nas. Czyli jak były spotkania, to bardzo chętnie przychodzili.
Potem znalazła się Pani w dość takiej absurdalnej czy paradoksalnej sytuacji, kiedy miała Pani ten koncert, który był no jakby przeciwko stanowi wojennemu, a został przez środowisko potraktowany, że Pani właściwie no, nie bojkotuje, to robiono i właściwie była Pani z dwóch stron zaatakowana, tak? Z jednej strony...
Tak, ja nie wyobrażałam sobie, żeby nic nie robić. Jak miałam okazję, to chciałam też powalczyć. I pamiętam, że zaśpiewałam piosenkę Pieśń o cegle bardzo tendencyjnie. Pozwoliłam sobie na dużą odwagę. Bałam się, że to zostanie gdzieś... nie wiem, wycięte, czy, ale okazało się, że udało się, bo wtedy cenzura była wojskowa i szefem cenzury okazał się ojciec mojej koleżanki, z którą byłam kiedyś na koloniach letnich w Lidzbarku Welskim. To po prostu nie do pomyślenia, że tak się złożyło, taki przypadek. I on powiedział tak. Ja w tej chwili siadam tyłem do ekranu i sobie rozmawiamy. Niczego nie skreślił. I byłam taka z siebie dumna. Tyle walki. No. Potem ciach, jestem na liście tych niepokornych. Ale no, nigdy nie byłam pokorna i pewnie już nie będę. Natomiast szczerze chciałam walczyć. I to jest takie tylko to na moje usprawiedliwienie, bo pewnie, jeżeli jest... prośba, żeby nic nie robić, tylko do mnie nie dotarło, że to jest takie kategoryczne. Myślałam, że tak generalnie, no, żeby za bardzo się nie, żeby nie pokazywać, że jest w porządku. Ale jeżeli ja walczę, to nie pokazuje, że jest w porządku. I według mnie wtedy, według mojego sumienia, było wszystko okej.
W każdym razie ten...
Ale rozumiem, no oczywiście, jeżeli wszyscy to wszyscy nic nie robimy, to nic nie robimy.
To, czyli nie była Pani też jedyną osobą, tak, której się zdarzyło to, że potem koledzy, nie wiem, czy Pani aż tak daleko to posunięte były?
Nie,
jakieś tam
nie odczułam, nie. Bo oni umieścili mnie, bo umieścili i słusznie, ale wiedzieli o co chodzi, że ja taka jestem po prostu, że no nie usiedzę, coś muszę robić, nosi mnie.
I niedługo potem Pani wyjeżdża już na zawsze.
Na zawsze,
w sensie tej kariery, która zawsze wtedy była. Tej kariery Pani ją wtedy, tamten etap zamknęła i no jest dopiero w latach 90. tak na dłużej znowu powróciła.
Mnie się wydaje, że wiele czynników sprawiło, że gdzieś tam zostałam. Przede wszystkim tęskniłam za mamą, mama tam była. W ogóle nie miała pojęcia o moim śpiewaniu, o mojej popularności. Słyszała, owszem, ale bardzo tęskniłam. Miałam tam też brata, Jak odwiedziłam, przykleiłam się do niej i nie wiedziałam, czy w ogóle cokolwiek więcej na świecie mnie interesuje, to po pierwsze. A po drugie, zostaliśmy, normalnie mówiąc, okradzeni. I to było nieprzyjemne. Nie dość, że wszystko ukradli nam, co mieliśmy takiego cennego, to jeszcze milicja, kochana nasza obywatelska, posmarowała meble, kanapy takim tłuszczem czarnym, żeby zbierać ślady, odciski palców. No i zniszczyli nam wszystko. Także nie miałam już przyjemności w siedzeniu w tym mieszkaniu, a wówczas nie było tak łatwo dostać nowe mieszkanie.
I pani mąż, który to, cały czas państwo jesteście razem, a już ile ja przeczytałam razy, że już po rozwodzie dawno.
I o różnych moich małżeństwach ja też czytam i się dziwię, aczkolwiek powoli przestaję.
No dzisiaj taki świat się zrobił, że już tylko sensacja się dobrze.
Tylko sensacja.
Tak, się dobrze sprzedaje. Ale to, co jest bardzo ciekawe, to, że właśnie państwa małżeństwo że mąż jest informatykiem, matematykiem, zdaje się, z wykształcenia. Czy ja dobrze gdzieś przeczytałam, w jakimś tym mignęło, że pani również musnęła się o politechnikę?
W życiu nie.
No więc właśnie. To
chyba, że czekałam pod politechniką na niego.
Może tak, właśnie jakoś mi to zupełnie nie pasowało.
Nie, ja nie mam ścisłego umysłu i bardzo ubolewam. To są trudne rzeczy, a dzisiaj musimy liczyć na siebie. To moje zdolności, te wszelkie, co pani redaktor powiedziała na początku, że jestem wszechstronna, owszem, ale są wszystkie artystyczne. Mm-hmm. Proszę mnie nie posądzać o politechnikę.
No właśnie, to bardzo mnie zdziwiło, kiedy zobaczyłam tą politechnikę i tak, bo już było też szkoła w Olsztynie, potem też wyrzucenie ze szkoły, też za sprawą Andrzeja Rossiewicza i zespołu HAGAF, tak?
Tak, wszystko się zgadza. Tak. Ja polecam książkę, naprawdę tam jest wszystko pięknie opisane.
Tak, ja Państwu jeszcze raz właśnie pokażę.
Są te wszystkie rzeczy i byłam harcerką, więc nie ma tam szczególnie w sprawach ważnych, nie ma żadnych rzeczy wyolbrzymionych ani pomniejszonych.
Bardzo dobrze się czyta, także bardzo polecam na długie jesienne wieczory książkę. Więc szkoły wymienione, ale nie politechnika i to już na pewno. Też w jaki sposób pani była dziennikarką już w latach 90. i słynny wywiad.
John Collins,
a sama pani była nazywana przynajmniej przez pierwsze lata Klanu, gdzie zagrała pani bardzo taką femme fatale, Monikę.
Kiedy jeszcze pozwolono mi kapelusze nosić, tak.
I czyli nazywało się wtedy, że to jest taka polska Alexis.
No tak. To był oczywiście przypadek, bo w ogóle byłam tak stremowana, że ją zobaczę. Chodziło o to, żebyśmy razem do gazety Halo miały okładkę.
Halo, wielki świat, takie było hasło tamtej gazety.
Tak?
Wtedy tak. Klamowe.
I ta gazeta mnie właśnie poprosiła, żebym z redaktorką z tej gazety udała się do Mariotu. I umówiono nas z panią Collins. Pani Collins, powiem cwana gapa, musiała wcześniej wiedzieć, bo spojrzała na nas i powiedziała do pani redaktor, ty nie wejdziesz, ale ty tak. Przejmij magnetofon i chodź. I tak naprawdę trochę zostałam rzucona na głęboką wodę. Nie wiedziałam, jak się włącza i wyłącza ten magnetofon. Na szybko jeszcze zapytałam o instrukcję. Nie wiem, czy dobrze zapamiętam, ale okazało się, że dobrze, bo miała ze mnie dosyć, myślę, no śmiała się troszeczkę, jak ja się męczyłam z tym magnetofonem. To znaczy powiedziała, sprawdź najpierw, czy działa, bo ja kiedyś dałam wywiad i się nic nie nagrało.
Tak, to jeszcze były te takie na kasety małe, prawda?
Tak. Nie wiem, czy to była prawda. W każdym razie miała dużą zabawę, patrząc, jak ja przewijam z przodu do tyłu, z tyłu do przodu. Ale no jakoś się udało. No, i wywiad bardzo pięknie się udał, dlatego że czasami przypadek zrządza, że coś się w drugiej osobie obudzi. A zapytałam ją o córkę, bo coś tam wcześniej przeczytałam, że jest jakiś konflikt, coś się dzieje. A sama już byłam mamą. I ona przestała się kontrolować. Nagle z tej takiej zrobiła się normalną mamą, fajną, ciepłą. I ten wywiad był bardzo, bardzo. Otworzyła się, zaczęła opowiadać, że jej najbardziej na niej zależy, ale że właśnie tam miała wypadek. I już w tej chwili szczegółów nie pamiętam, ale to było takie szczere i no, udało się. Jednym słowem, debiut się udał.
Ja wiem, że pani też w książce pani mówi, że córka no nie bardzo lubi, kiedy pani za dużo o niej mówi i jest, no, chce być samodzielnym bytem, ma inne wykształcenie, jest, rozumiem, prawnikiem, tak?
Tak, wtedy, w tej chwili robi aplikację, dobrze jej idzie. Przede wszystkim nie podoba jej się, że ja nie mam życia prywatnego. Zabrałam ją na pokaz mody, to wpisy były, że ją lansuję na siłę. To nie jest fajne. Ludzie jakoś chcą dokuczyć. Nie wiem po co. A gdzie mam ją zabrać? No do lasu, żeby nikt nie widział mojej córki. A dlaczego?
Do lasu też nie. No,
nie, do lasu można, ale to nie w celu, żeby ją chować.
Tak, tak. No. Ale też taki tutaj bardzo ważny moment, który pani opisuje w czasie wakacji, że pani chciała, żeby córka mówiła po polsku i w związku z tym, no poza tym, że z panią rozmawiała po polsku, no to żeby też część wakacji spędzała w ojczyźnie swojej mamy. No i że to były wakacje zajście w Jastrzębiej Górze, kiedy wyszłyście tam razem gdzieś na spacer i nagle jakaś wycieczka dzieci, jakaś kolonia była, które do pani dopadły i chciały zdjęcia.
I to kilka drużyn. I tak. Niestety jedno chciało to i drugie chciało. I słyszałam, jak szeptały dzieci między sobą, ty, a kto to? Aha. Ale nie szkodzi. On ma to, ja też chcę.
No tak.
I odmów dziecku. I wszystko dobrze, cierpliwie pisałam, podpisywałam się na czapkach, na rękach, na czymkolwiek dzieci miały, aż nie usłyszałam płaczu mojej córki, która stała pod płotem skręcona po prostu ze smutku, że jestem dla niej nieważna, że wszystkie dzieci tu zajmują cały dzień, a ona stoi pod płotem i powiedziałam, że już więcej nie będę w takie miejsca jeździła. Następny nasz wspólny urlop był w Krynicy Górskiej. Chodziłyśmy sobie, brodziłyśmy po strumykach. Aha. Samotnie. I była szczęśliwa.
No dzisiaj by się tak nie udało już. Dzisiaj wszystkie te górskie miejscowości też są tak zaludnione wycieczkami, że i pewno tam dopadłyby.
A to bardzo polecam. Sam strumień, tam nie ma ludzi.
No tak, w samym strumieniu tak. Bo ile lat miała córka, kiedy pani wróciła pani do Polski zawodowo?
Czyli kiedy ja wróciłam właściwie do, nie do klanu, tylko Romuald Lipko odwiedził mnie w Berlinie i zaprosił na trasę koncertową Budki Suflera, jubileuszową kolejną, która wiodła przez oczywiście najpierw Polskę, Amerykę, Kanadę i Australię. To była wielka, wielka przygoda, cudownie. I to było rok przed klanem. I jak przypomniałam o sobie, to posypały się propozycje z seriali, bo u nas już zaczęły być modne te seriale. I miałam to szczęście, że miałam coś do załatwienia w Spatifie i zatrzymałam się tam na herbacie i obok przy stoliczku odkryłam, że siedzi Henryk Bista, mój profesor, z Urszulą Mordeską, swoją kochaną żoną, która uczyła nas prozy. I powiedział, co ty tam trzymasz, co ty tam masz? Ja miałam chyba trzy propozycje i jedną miałam wybrać. I właściwie klan był najmniej stuprocentowy, że się odbędzie. Aha. Najpierw był konkurs. Była Zaklęta, Złotopolscy i klan. Aha. I był taki konkurs, trzeba było nakręcić trzy odcinki. I był konkurs którego nagrodą było 50 odcinków i 100. I na tym miał być koniec. No i tak przeglądał ten Henryk Bista, przeglądał. W jednym polsatowskim miałam być szpiegiem, redaktorką jakiejś tam gazety i różne rzeczy dziwne przemycać. Okazało się, że wszyscy widzą mnie jako czarny charakter, bo trzecia była podobna. Ale mój profesor powiedział, zdecydowanie, klan. Niestety, mówi, nawet jak nie odbędzie się więcej odcinków, to warto, bo to było pięknie napisane. Bardzo pięknie napisane.
I to zdecydowało tak, że pani się postanowiła, że jednak właśnie klan?
To znaczy, zdecydowanie tak, bo ja miałam duże zaufanie. Poza tym 4 lata codziennie widzieliśmy się z profesorem. To nie jest, że tak jak w szkole teatralnej w Warszawie, że widzi się swojego profesora raz na miesiąc, a tak prowadzi zajęcia asystent. U nas nie, u nas tak było, że mieliśmy go codziennie, więc to taki luksus jakby. I jak on mi zasugerował, to nie miałam pytań. Odpowiedziałam, że tak, no i się potoczyło. Najpierw podpisywaliśmy umowę co pół roku. I tak naprawdę to wydawało mi się, że wystarczy. No ale jeszcze pół roku. No dobra, no, jeszcze pół roku. I tak zrobiło się. 26 rok jesteśmy w klanie.
I zapewne ma pani podobnie, jak rozmawia się z aktorami właśnie, którzy od wielu lat są w jakimś serialu. Serialu, który jest tak bardzo licznie oglądany. Że widzowie, mając takie poczucie, że gości pani u nich w domu, to trochę nie rozróżniają aktora i od postaci i gdzieś ten dystans też w książce pani Teresy Lipowskiej, czyli grającej seniorkę jak Miłość, rodu Mostowiaków.
Cudowna osoba.
Cudowna osoba. I mówiła w książce, ja nawet tutaj tego nie poruszałyśmy chyba tego w programie, ale mówiła o tym, że to jest bardzo miłe, że dostaje się dużo jakiejś takiej właśnie atencji i serdeczności, chociaż spotkam czarnego charakteru, może być inaczej, zaraz o to zapytam.
Bardzo
tak,
inaczej.
Ale że też pewien dystans, że właśnie, że pojedzie do sanatorium, wychodzi po jakimś zabiegu, jest nieumalowana, a ktoś się rzuca i chce sobie robić zdjęcie i teraz czy odmówić, no nie bardzo odmówić, bo się będzie że będzie to niegrzeczne, a z drugiej strony właśnie no, to jest zupełnie obca osoba, a dla tej osoby ta osoba, którą codziennie widzi czy tam kilka razy w tygodniu u siebie w domu, no to ma wrażenie, że się dobrze z nią zna.
Właśnie, bardzo często ludzie mówią mi dzień dobry, po czym zastanawiają się i odwracają za mną, bo myślą, że to sąsiadka, ktoś znajomy. Sama pani redaktor była świadkiem, że pani make-upistka powiedziała, pani Moniko,
tak.
Herbatkę tutaj czytam. Tak. Pani Moniko. Też pozdrawiają często syna, pomimo że mam córkę, bo w klanie mam syna. Ja się na to ani nie oburzam. Miałam już pierwsze tego jakby objawy w strachach. Dla przyjaciół i dla znajomych byłam Tereską. Do dzisiaj niektórzy mówią do mnie Teresko. I to jest naturalne. Jeżeli ja wcielam się w jakąś postać i chcę, żeby ona była prawdziwa, to jest tylko komplement. To znaczy, że ta rola gdzieś przylgnęła do mnie i widzą mnie jako Tereskę, widzą mnie jako Monikę.
Jak się zmieniła? Ponieważ ja na początku oglądałam klan, potem już nie, ale wiem, że następowała jakaś przemiana bohaterki i już Monika nie jest tylko tym czarnym charakterem, już ludzką twarz pokazała.
No tak, ja w ciągu 25 lat, no można chyba chcieć troszeczkę złagodnieć na moment. Zresztą to byłoby śmieszne, gdybym cały czas chodziła i szczekała jak jakiś wściekły pies. Świetnie, że zaczęto szukać w niej i tych dobrych stron i gdzieś o tym pisać. I dobrze, aczkolwiek żałuję, że odeszła pani Ilona Łebkowska od nas, bo ona tak pięknie kolorowo oddzielała postaci. Każda była kompletnie inna. no, ma wielki talent. Ta osoba, pozdrawiamy Ilonę.
Pozdrawiamy, też była gościem tego programu, tak, była u nas. I rzeczywiście i też właśnie pani Teresa Lipowska mówiła i też takie wspomnienia, że te wszystkie seriale, którym życie dała pani Ilona Łebkowska i te postaci, które powołała też do życia, miejsca, które stworzyła w swoich scenariuszach, że one rzeczywiście na początku były takie bardziej esencjonalne, jednocześnie też prawdziwe, a że teraz troszkę już tak, no nie będziemy krytykować, tak, no bo występuje pani tam ciągle, ale rozumiem, że to
nie,
jest...
Nie, akurat w tej chwili znowu zaczęto mi, fajnie, mój wątek, podoba mi się. Mhm. Mam konflikt z przyszłą synową. Mhm. I bardzo ładny jest, bardzo jest wielowarstwowy, świetnie dobrana obsada, jeżeli chodzi o synową. Rozumiemy się dobrze, sprawia mi to dużą frajdę, znowu obudziłam się jakby. Aha. Bo rzeczywiście, jak byłam tylko mamusią, no, no tak. W porządku, dla serialu to jest dobrze, nie zawsze muszę brylować, ale w tej chwili mam co grać.
O, tak, ja myślę też, że to na pewno pani też, czyli właśnie nie wiem, czy dużo pani ogląda filmów różnych takich Netflixowych i HBO seriali.
Nie lubię seriali.
Nie lubi pani seriali.
Oglądać nie lubię.
Aha.
Nie lubię. Ja lubię, jak film mnie wciągnie, gdzieś wpadnę w ten film. I potem, jak się skończy, to nie zauważam mentalnie. Robię coś, ale ciągle we mnie jest. Aha, lubię nim żyć. A do tego potrzebuję jakby całość. Potrzebuję zakończenie, potrzebuję mieć materiał, żeby go przemyśleć, żeby gdzieś go przeżyć.
Psychologowie społeczni i medioznawcy mówią dzisiaj, że właśnie powołanie do życia seriali, takich niekończących się kolejne sezony, one w ogóle zmieniają nasze w ogóle funkcjonowanie naszego mózgu i troszkę zadziałają na zasadzie narkotyku, czyli musimy ciągle to powtarzać. Natomiast wcześniej, kiedy istniała literatura, wielkie powieści, one się zaczynały, trwały, kończyły. Czasami była jakaś druga część, ale też ona miała ze śmiercią bohaterów, to umierało. Natomiast to dzisiaj można w nieskończoność ciągnąć i to jest rzeczywiście narkotyczne działanie, że my nie domykamy pewnych procesów psychologicznych, którym powinniśmy towarzyszyć naszym bohaterom, z którymi się identyfikujemy i też pozwolić im odejść i my sami też musimy dojrzeć, żeby na coś innego się zdecydować i żyć własnym życiem.
To znaczy nie sprawia mi przyjemności trzymanie mnie w niepewności, czy ona go kocha, czy go nie kocha. Co mnie to obchodzi, przepraszam.
Czy w pewnym momencie życia to już rzeczywiście te wątki są mniej ważne, jak się ogląda.
Mnie bardziej interesuje, właśnie czekam teraz, 15 listopada ma się odbyć premiera w Polsce, filmu o Davidzie Bowie i to będzie dokument. Bardzo jestem jego ciekawa. A właśnie takie rzeczy, które mają jakiś sens, a nie tylko płytkie jakieś przeżycia, którymi są seriale, no sorry.
No większość.
To znaczy, przepraszam, seriale nie, telenowele.
Telenowele,
bo strachy były głębokie.
Strachy, ale też można też sobie wszystkie oparte na.
No nie, oczywiście na nie za bardzo uogólniłam. Tak,
no co i nie, to
ale
to,
chodzi
to,
mi
to
bardziej o te tureckie, te tak. Takie tutaj.
Tasiemce.
Tak, tasiemce. Tasiemce
ciągnące się i.
Tak, ona nie, płacze, on tak, tak no, odwracające się głowy. Jego dziecko czy nie jego?
Jego tak, potem się i tak okaże, że jeszcze czyjeś inny.
A to tam, jednak tak, on tak, był mężczyzną. Nie, ona była mężczyzną.
Tak. Tak. Gdy mówimy właśnie o serialach, których pani właśnie, tasiemca, które pani lubi, czy ma pani takie poczucie spełnienia, czy jednak jakiegoś takiego niedosytu, że bo ta kariera, która się tak mocno rozpędzała, teraz ma pani też tą stałą rolę jedną, ale czy występuje pani na scenie też płyta, którą bym chciała, żeby pani też pokazała i kilka słów o niej powiedziała.
To jest płyta, która też już zaczyna nie być wczorajsza, ale właśnie przez tą pandemię, książka, właśnie niedosyt, mam niedosyt. Nad książką pracowałam prawie 3 lata i wyszła w czasie kwarantanny. No i co?
No tak.
I nawet nie miała dobrej premiery.
No nie miała dobrej premiery, spotkanie, to są bardzo ważne.
Tak, a normalnie Empiki miały, taka była umowa. robić spotkania.
Tak.
Chętnie bym wytłumaczyła się z wielu rzeczy w książce, bo jest bardzo wiele, właściwie od urodzenia potraktowałam ją. Czyli to jest moja biografia, pełna biografia. I bardzo chętnie bym porozmawiała z publicznością, ale nie miałam takiej okazji. Więc cieszę się, że mnie pani tu zaprosiła i że mogę pokazać i przypomnieć o płycie, która też tak naprawdę ukazała się i potem rzeczywiście tak.
Ale może, proszę państwa.
To jest mój niedosyt.
Kiedy państwo oglądacie, to rozumiem, że pani by gdzieś znalazła czas, żeby jeżeli gdzieś w Polsce jakiś klub czytelniczy, czy jakaś księgarnia, czy biblioteka by panią zaprosiła, żeby pojechać spotkać się
z przyjemnością.
O, wobec tego proszę działać i proszę panią Izę zapraszać. Ale taki niedosyt jeszcze bym chciała, taki aktorski, kiedy pani właśnie ogląda jakieś produkcje polskie czy zagraniczne i taka jakaś rola, takie myślenie sobie, o, coś takiego to ja bym chciała zagrać.
No tutaj to życie pisze scenariusze. Namawiałam bardzo długo Romualda Lipko, żeby napisał musical. Coś na wzór Abby.
Aha.
I niestety odszedł. Mam niedosyt.
Ale taki, w sensie Mamma Mia, takiego czegoś, tak?
Po polsku. Żeby używał swojego języka muzycznego. On był bardzo bogaty w dźwięki i nadwrażliwy w życiu, co się pięknie gdzieś czytało w jego aranżach, w jego zamysłach muzycznych. I byłam jego ciekawa, jak on to... I zgodził się. No ale...
Siła wyższa.
Czyli tu mam niedosyt na pewno, ale namawiam innych kompozytorów, żeby poszli w ślady, aby poszli w ślady tych wielkich, którzy zrobili musicale.
I pani chętnie by wystąpiła.
No ja nie wiem, czy już ja, ale zobaczymy.
Zobaczymy.
No nie, na pewno znalazłaby się rola i dla mnie, ale ja tak długo marzę, że to już nie byłaby pewnie ta fruwająca, pierwszoplanowa rola. Gdzieś fruwająca w sensie tańcząca nad schodami i po nich, bo kiedyś rzeczywiście udało mi się w Teatrze Syrena w spocie na twarzy schodzić po metalowych schodach bez poręczy, w szpilkach. Dzisiaj bym tego nie zrobiła. No ale właśnie o to chodzi, żeby być takim niepokornym, żeby zaryzykować swoje życie i pokazać swoje umiejętności, swoje wnętrze, siebie. No w tej właśnie formie się sprawdzić.
No i w tym pani się spełniła. Bardzo dziękuję za rozmowę, za nasze spotkanie. Państwu jeszcze raz z całego serca polecam książkę. No i właśnie też może jakieś spotkanie z panią Izabelą, żeby porozmawiać o książce i o tych rolach. Tutaj sporo rozmawiałyśmy, ale jeszcze w tej książce jest tyle tematów, o których można by było pomówić, więc polecam. Jeszcze raz dziękuję pani i dziękuję państwu i do zobaczenia.
Dziękuję pięknie.